Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
A gościem Poranka Wnet jest pani Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry po raz drugi, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze raz dzień dobry państwu.
My jesteśmy w studio balkonowym Radia Wnet. Mogą państwo zobaczyć ten wywiad na żywo na kanale YouTube. Pani minister, jakby pani nazwała akcję, którą zapoczątkował Roman Giertych? Potem włączył się do niej Donald Tusk, minister Bodnar. Akcję związaną z wyborami prezydenckimi oczywiście.
Bardzo dużo w tej chwili jest określeń tej sytuacji, od huśtania polską demokracją przez skandale, awantury. Ale ja oczywiście patrzę na sprawę tak bardzo chłodno i państwowo i prawnie. Jest masa przekłamań w tym przekazie. Nie ma żadnych faktów, nie ma żadnych dowodów na tezy, które są głoszone przez, nie powiem przez Romana Giertycha, bo Roman Giertych by tego nie robił bez zgody i bez błogosławieństwa premiera Donalda Tuska. Trudno się pogodzić z przegraną wyborów, które miały być pewne, choć Platforma ma już doświadczenie takiej samej porażki z 2015 roku. Pan premier pewnie w ten sposób i ucieka od kwestii odpowiedzialności za kampanię. Jeszcze jest drugi element, panie redaktorze, pewnie bardzo wygodny. Jesteśmy 3 tygodnie po wyborach. I przez te 3 tygodnie polityka żyła najpierw wotum, a w tej chwili tą wymyśloną aferą. I znowu nie ma pytań o to, co robi rząd. Gdzieś po cichu przechodzą raporty, takie jak był wspomniany w wiadomościach tutaj radia, inicjatywy tak dla CPK. Sejm pracuje, delikatnie mówiąc, z równym zaangażowaniem jak przez całą kadencję. Czyli mniej więcej są po 2-3 ustawy uchwalane na posiedzeniu. Także tak naprawdę jest to pewnie bardzo wygodne dla pana premiera, ale czy dobre dla Polski? No, stawiam retoryczne pytanie, odpowiedź jest oczywista.
Jaka?
Że nie.
A po co robi to premier Donald Tusk?
Właśnie myślę, że raz, że kwestia niechęci do dyskutowania o kampanii, o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, który dwukrotnie przegrywał wybory prezydenckie przy bardzo dużym zaangażowaniu, szczególnie na końcówce pana premiera. I dwa, to się też wpisuje absolutnie w dezawuowanie wszystkich organów konstytucyjnych państwa, na których skład premier Donald Tusk się albo nie zgadzał, albo nie pochodzą z jego wyboru. Wpisuje się to doskonale w dezawuowanie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, zamieszania wokół Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, to tutaj ten scenariusz, panie redaktorze, się pisze bardzo, bardzo jasno. Zresztą no, popatrzmy na to też z perspektywy tego 1,5 roku. Tak? Wszystko było odwlekane, wszystko było tłumaczone rzekomym wetem prezydenta, co jest oczywiście absolutną bzdurą z perspektywy i politycznej, i prawnej, bo żaden prezydent nie zawetowałby rozwiązań korzystnych dla obywateli, jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, dobrych rozwiązań ze sfery ochrony zdrowia, dobrych rozwiązań w sferach emerytalnych, podwyżek dla nauczycieli itd., itd. To jest wszystko opowieść tylko i wyłącznie takiego PR-u politycznego. No dziś trzeba sobie znaleźć nową narrację tłumaczącą własną nieudolność.
Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Pokazano, że w 3 komisjach doszło do nieprawidłowości, jeśli chodzi o liczenie głosów. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest artykuł 10 powodów, dla którego powinno się ponownie przeliczyć wyniki wyborów, głosy w wyborach prezydenckich. O takim sposobie myślenia, co pani minister sądzi?
że nie ma dzisiaj prawnej podstawy do przeliczenia wszystkich głosów oddanych w wyborach prezydenckich.
I to jest niemożliwe.
To jest prawnie niemożliwe. Są, jeżeli są wątpliwości, ja nie chcę tutaj w żaden sposób odnosić się do tego, że taka czy inna liczba protestów wyborczych, protesty Sąd Najwyższy musi rozpatrzeć. To, że część, jak wskazywał rzecznik Sądu Najwyższego, zdecydowana większość zawiera wady formalne, w ogóle nie będzie podlegać rozpoznaniu, bo na przykład nie jest podpisana, bo na przykład nie są podane wszystkie dane, czyli nie są spełnione wymogi formalne. To jest kwestia czysto prawna, tak? Natomiast oczywiście obywatele mają prawo protesty składać. Sąd Najwyższy jest od tego, żeby je rozpoznać i od tego, żeby stwierdzić, czy nieprawidłowości, które zaistniały, miały wpływ na wynik wyborów. Bo ja w ostatnim czasie przejrzałam orzeczenia Sądu Najwyższego z dobrych ostatnich kilkunastu lat i tak naprawdę w każdym orzeczeniu pojawiała się informacja o jakichś nieprawidłowościach. Tylko Sąd Najwyższy jest od tego, żeby zdecydować, czy miały, czy nie miały wpływu na finalny wynik wyborów. Tutaj na tym etapie, na którym jesteśmy, nie antycypując orzeczenia Sądu Najwyższego, bo tak naprawdę te posiedzenia jawne odbędą się już w najbliższy piątek, z tego co pamiętam, to pamiętajmy, że mówimy o kilkunastu komisjach w odniesieniu do ponad 31 tysięcy, które są w Polsce. Ale mówimy o kilku tysiącach głosów przy przewadze stwierdzonej przez jedyny organ kompetentny, czyli Państwową Komisję Wyborczą, której pamiętajmy, że Platforma Obywatelska czy koalicja rządząca dzisiaj wskazała większość członków. No, mówienie tutaj o nieprawidłowościach to jest tak naprawdę pokazywanie palcem na ludzi, których się samych wskazało do PKW.
A minister Bodnar domaga się przeliczenia głosów co najmniej tysiącu komisji wyborczych, domaga się wszystkich dokumentów i wszystkich protestów, które spłynęły do Sądu Najwyższego, o tym, co pani sądzi?
Pan minister Bodnar, mam wrażenie, że w tej chwili wszedł w jakąś konkurencję z panem posłem Giertychem, taką bardziej polityczną niż prawną. Myślę, że dostateczną liczbę spraw ma pan minister Bodnar, żeby jeszcze dolewać oliwy do ognia w tych sprawach. Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli są wątpliwości, ale uzasadnione, jeżeli są dowody na jakiekolwiek kwestie, a nie analizy, nie statystyki, nie wydumane zagrożenia, na które cały czas się powołuje strona dzisiejszego rządu. Kwestie takie, gdzie naprawdę są jakieś kwestie wątpliwe, trzeba wyjaśnić. Od tego jest Sąd Najwyższy. Oczywiście już zawczasu jest próba kwestionowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej, choć zupełnie ta Izba nie przeszkadzała obecnemu rządowi, obecnej większości parlamentarnej, kiedy stwierdzała ważność wyborów parlamentarnych, których sami uzyskali mandaty poselskie czy senatorskie i na podstawie których sprawują dzisiaj władzę.
Czy ta akcja pana Giertycha, ministra Bodnara i Donalda Tuska grozi jakąś destabilizacją państwa?
Nie można tego, panie redaktorze, dzisiaj jednoznacznie wykluczyć. Mam jednak wrażenie, że jest tak ogromna mobilizacja społeczna i tak duża świadomość wyborców. Jednak frekwencja w tych wyborach była ponownie rekordowa. Bardzo wnikliwie obserwowane te wybory. Komisje wyborcze z przedstawicielami wszystkich komitetów, duża liczba mężów zaufania, obserwatorów wyborów, więc ludzie wiedzą, że te wybory przebiegały w spokojnej atmosferze, było bardzo mało incydentów i chcą, aby ich wynik demokratyczny został uszanowany, więc myślę, że wyrażam taką nadzieję, że spokojnie 6 sierpnia dojdzie do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
To jeszcze raz zadam to samo pytanie. Po co Donaldowi Tuskowi to całe zamieszanie?
Myślę, że przede wszystkim głównym argumentem jest to, o czym rozmawialiśmy, panie redaktorze, chwilę wcześniej, czyli próba dezawuowania, próba podważania, próba takiego wskazywania, że coś jest być może potencjalnie, statystycznie tutaj dowolna liczba przymiotników.
I potem po 6 sierpnia, po zaprzysiężeniu, bo Pani minister jest pewna, że do tego zaprzysiężenia 6 sierpnia dojdzie?
Mówiąc klasykiem, panie redaktorze, pewnym to człowiek jest śmierci i podatków, ale prawnie tak dokładnie powinno wyglądać. Powiem szczerze, też trochę uspokaja w tym zakresie stanowisko koalicjantów pana premiera, bo zarówno ze strony PSL-u, środowiska marszałka Hołowni, od samego marszałka Hołowni, a przecież jego rola tutaj będzie istotna, ze strony szeroko rozumianej lewicy jednak płyną głosy takie, że wybory zostały przeprowadzone, jest prezydent elekt i trzeba procedurę wyborczą dokończyć bez tej całej otoczki, która w tej chwili jest spinowana przez pana
premiera.
Chyba,
że znajdzie się 46 posłów, którzy zgłoszą wniosek o odwołanie marszałka Sejmu, to też się może zdarzyć.
Może, panie redaktorze, tylko jest pytanie, czy będzie większość do wybrania nowego marszałka. Patrząc arytmetycznie, wydaje się, że bez zgody w koalicji w tym zakresie jest to niemożliwe.
A jak pani minister odnosi się do czegoś, co można nazwać dyplomacją, chociaż to jest na wyrost słowo, dyplomacja twitterowa premiera Donalda Tuska, który co jakiś czas wzywa do czegoś prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi ten zaczepny tweet, który mówił, czy pan prezydent nie jest przypadkiem ciekawy, jakie były prawdziwe wyniki wyborów prezydenckich.
Pan prezydent odpowiedział bardzo spokojnie. Zresztą pan premier ten przekaz usłyszał też wprost kilka dni wcześniej. Patrzę ze studia balkonowego w stronę Pałacu Prezydenckiego, bo tam odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i pan premier doskonale zna stanowisko pana prezydenta w tej sprawie. Pan premier właściwie od samego początku sprawowania urzędu komunikuje się głównie za pomocą tweetów. Bardzo mało konferencji prasowych, bardzo mało wywiadów, których dziennikarze mogliby postawić
jeden, ale
konkretne pytania. I to faktycznie w tej chwili wygląda na takie akcje najczęściej zaczepne. Zdarzały się akcje takie, nawet powiedziała, o charakterze takim hejterskim, ale Platforma X, czy w ogóle szerzej mówiąc dzisiejsze współczesne media, naprawdę pozostawiają bardzo duże pole do komentowania i do odpowiedzi. Pan prezydent powiedział wprost, tak, wyniki wyborów znamy, podała je Państwowa Komisja Wyborcza, ten organ, który jest do tego jako jedyny w Polsce uprawniony. I zadawanie takiego pytania 3 tygodnie po wyborach, no, jasno świadczy o
intencjach. Nie tylko zadawanie, ale coraz intensywniejsze zadawanie tego pytania, bo ten proces jest procesem narastającym, a nie malejącym.
To prawda. Mam nadzieję, że po posiedzeniu Sądu Najwyższego, kiedy te sprawy będą omówione jawnie, kiedy pokazane zostaną dokumenty, kiedy będą zajmowane stanowiska przez te podmioty, które zgodnie z prawem to robią, trochę te emocje opadną i trochę też dojdzie do opinii publicznej prawdziwy wymiar tej sprawy i tego, co dokładnie w tych protestach.
Ale narracja jest taka, że będzie można to podważyć, bo to jest ten typ narracji, który stosuje teraz minister Bodnar, żeby powiedzieć, no dobrze, nie zgodzili się, nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, kto jest wybranym przez Polaków prezydentem. No tego pewno pani minister się spodziewa.
To się pisuje o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, w ogóle w dezawuowanie całego szeregu organów państwa i być może taka narracja będzie przez jakąś chwilę trwała, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Wynik wyborów został nie tylko w Polsce uznany, ale został uznany również międzynarodowo. Prezydentowi elektowi pogratulował cały szereg przywódców światowych, od prezydenta Stanów Zjednoczonych przez najważniejszych polityków europejskich. Czy zależy obecnemu rządowi na tym, żeby obniżać rangę i status prezydenta? Oczywiście, pan premier robił to za czasów prezydentury świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego. Próbował to robić teraz w czasie koabitacji z panem prezydentem Andrzejem Dudą i pewnie będzie tę swoją politykę kontynuował również po 6 sierpnia. wracam z uporem wartym lepszej sprawy do pytania, czy jest to w interesie Rzeczypospolitej. Panie redaktorze, my jesteśmy tak niezwykle skupieni tutaj na sprawach wewnętrznych, polskich. Ale przecież w tej chwili w Hadze trwa szczyt NATO. I już nie tylko będzie kwestia Ukrainy, nie tylko kwestia wzmacniania i podnoszenia wydatków na obronność w ramach całego paktu, ale mamy przecież konflikt izraelsko-irański z udziałem bardzo takim stanowczym Stanów Zjednoczonych. Naprawdę jest dużo poważnych spraw na arenie międzynarodowej, które wymagają dzisiaj naszej uwagi i jednoznacznego, mocnego stanowiska Polski. I ten konflikt pomiędzy dwoma ośrodkami władzy wykonawczej, szczególnie w tym wymiarze międzynarodowym, naprawdę Polsce kompletnie nie służy, żeby
nie rozumiem, że szkodzi. W harmonii, w porozumieniu minister Sikorski, wicepremier Kosiniak-Kamysz i prezydent Andrzej Duda pojechali do Hagi.
Tutaj akurat wokół tematów bezpieczeństwa, szczególnie w tym kontekście natowskim, nie ma rozdźwięku i bardzo dobrze, że go nie ma pomiędzy panem prezydentem a rządem. Oczywiście zawsze diabeł tkwi w szczegółach, pytanie o kontrakty, pytanie działania strategiczne tutaj wewnątrz kraju, dalej nie uchwalona bardzo istotna ustawa, którą prezydent wiele, wiele miesięcy temu zgłosił do Sejmu, dotycząca chociażby zmiany systemu dowodzenia w polskiej armii. Reforma bardzo potrzebna, bardzo oczekiwana, wstrzymywana tylko i wyłącznie ze względów politycznych. Więc są aspekty takie, które bez wątpienia łączą i też po to między innymi pan prezydent zaprosił prezydenta elekta na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby pan prezydent elekt mógł się tej dyskusji przysłuchać, bo RBN ma tę jedną ogromną zaletę, że z racji tego, że odbywa się w formule niejawnej, jest naprawdę forum dobrej dyskusji, wymiany poglądów między panem prezydentem, ośrodkiem rządowym, wszystkimi przedstawicielami całej sceny politycznej. To jest też, to była też taka okazja dla prezydenta elekta, żeby w te tematy tak bardzo, bardzo dobrze zostać wprowadzonym.
A jakie wrażenie na pani zrobił prezydent elekt?
Osoby spokojnej, stanowczej, która bardzo dużą wagę przywiązuje do spraw tych fundamentalnych i to z perspektywy na pewno też pana prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo cenne. Poparł jasno prezydenta elekta w kampanii, mówiąc o tym, że to jest też gwarant kontynuacji tej polityki prezydenckiej, która była przez 10 lat prowadzona. Tu pan prezydent elekt też do tego nawiązywał i do budowania relacji transatlantyckich i do kwestii związanych z bezpieczeństwem i do spraw socjalnych, nastawienia czy społecznych szerzej, nastawienia też na wspieranie rodziny, więc tutaj jest bardzo dużo punktów stycznych.
Mieliśmy okazję przeprowadzić, czyli Radio Wnet miało okazję przeprowadzić wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą i było widać tą radość, że to jest Karol Nawrocki, będzie go zastępował, a nie Rafał Trzaskowski.
Nie ukrywa pan prezydent tej emocji, tej radości. Oprócz osobistej sympatii, to jest przede wszystkim kwestia właśnie patrzenia na sprawy polskie i tutaj jednak fundamentalnej różnicy w podejściu politycznym do tego, jak sprawy polskie należy prowadzić, jak należy nastawiać się na rozwój Polski. I ta różnica, choć Rafał Trzaskowski w kampanii próbował bardzo pudrować swoje poglądy, czy wprost zmieniał je w niektórych miejscach o 180 stopni, wyborcy jednak tej narracji nie kupili, a pan prezydent elekt tutaj jednak ma stanowcze i spokojne podejście.
Jak ta Rzeczpospolita ma się rozwijać, skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył zawiadomienie o potencjalnym zamachu stanu w Polsce, czyli najpoważniejsze oskarżenie skierowane pod adresem urzędującego premiera i układu rządzącego.
Ja przeczytałam oczywiście te dokumenty, które pan prezes Sięczkowski zamieścił na stronach Trybunału i punktuje pan prezes w swoim zawiadomieniu te zdarzenia prawno-polityczne, o których pan prezydent Duda mówi od wielu, wielu miesięcy. Od nielegalnego przejęcia mediów publicznych, przejęcia prokuratury, dezawuowania Trybunału Konstytucyjnego, niepublikowania orzeczeń. To jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, panie redaktorze. Pan premier Tusk, jego współpracownicy na czele z ministrem Bodnarem sądowali, przesuwali tę granicę, doskonale wiedząc, że działają poza prawem. Pan premier nazwał to zgrabnie demokracją walczącą, ale wszyscy wiemy, że demokracja z jakimkolwiek epitetem przestaje być demokracją i jest tutaj po prostu zasłoną dymną. Niestety duża część środowiska prawniczego te działania wspiera. Widzimy szczególnie w ostatnich dniach różnego rodzaju ciekawe konstrukcje myślowe, gdzie ktoś, kto zmienia stanowisko o 180 stopni, nazywa to uzupełnieniem, prawda? I moja ulubiona figura retoryczna dla uzasadnienia zmiany poglądu prawnego, konstytucyjnego, czyli okoliczności się zmieniły. Ja niestety wielokrotnie w literaturze takie wolty przedstawicieli środowiska prawniczego widziałam, łącznie ze sprawą możliwości ułaskawienia od nieprawomocnego orzeczenia, bo przecież na to też literatura była. Więc to nie pierwszy raz z czymś takim mamy do czynienia. Więc tutaj pan prezes na te takie oczywiste kwestie zwracał uwagę. Była nadzieja na pewno po stronie rządu, że przy zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego będzie można na prezydencie wymóc podpisanie różnego rodzaju niekonstytucyjnych ustaw wyrzucających na przykład sędziów z zawodu, 3000 sędziów, prawda, albo niwelujących kadencję całego Trybunału Konstytucyjnego, choć nie ma do tego literalnie żadnej podstawy. No, ale już wiemy, że z taką sytuacją nie będziemy mieli do
czynienia. Ale czy te wszystkie zdarzenia nazwałaby pani zamachem stanu?
To jest, panie redaktorze, do oceny prawnej. Na pewno mamy w wielu miejscach działanie wprost niezgodne z prawem. Mamy w wielu miejscach łamanie obowiązujących ustaw i konstytucji. Najbardziej jaskrawym bez wątpienia przykładem jest kwestia nielegalnego pozbawienia urzędu prokuratora krajowego, obsadzenie na tym miejscu pana Korneluka. I drugą kwestią, i ta kwestia jest bardzo ważna społecznie, no bo to jest kwestia podważania potem wszystkich prokuratorów, wszystkich czynności, które zostały dokonane, i z punktu widzenia obywateli, choć pewnie tak tego namacalnie na co dzień nie widzimy, ale jednak dezawuowanie Trybunału Konstytucyjnego, niepublikowanie orzeczeń jest ogromnym osłabieniem naszych gwarancji, naszych praw i wolności. Ja przywołuję zawsze przykład orzeczenia z ubiegłego roku dotyczącego waloryzacji rent i emerytur. Nieopublikowanie tego orzeczenia powoduje, że kilkanaście tysięcy ludzi w Polsce dostaje, czyli przepraszam, kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce dostaje niższe świadczenia, tak? I słyszymy tylko, że rząd nad tym pracuje.
To jeszcze dwa pytania i dwa komentarze. Pani minister Małgorzata Paprocka jest gościem Poranka Wnet. Pierwsze, wczoraj w Wirtualnej Polsce ukazał się artykuł na temat umorzenia śledztwa w stosunku do Romana Giertycha i jak prawnym okiem pani na to spojrzała i co pani pomyślała?
Przeczytałam ten artykuł. Ja oczywiście nie mam żadnej wiedzy poza taką wiedzą prasową. Ale z prawnego punktu widzenia dziwi umorzenie postępowania wobec jednej osoby, kiedy wobec pozostałych osób wskazanych w czynnościach prokuratorskich
dalej jest
prowadzone postępowanie. Bardzo delikatnie sprawę komentując, określenie budzi wątpliwości jest tym najłagodniejszym, którego można użyć. Myślę, że ci z naszych słuchaczy, którzy się mieli okazję zapoznać z tym artykułem, wyrobią sobie sami zdanie.
A ta wątpliwość o czym świadczy? Wątpliwość, pani minister?
To, że bardzo rzadko się zdarza w postępowaniach prokuratorskich, aby przy tak dużej sprawie, gdzie w grę wchodzą tak znaczne kwoty, postępowanie bez wątpienia jest bardzo skomplikowane. Tam materiał dowodowy to jest około 300 tomów akt. To naprawdę jest wielka sprawa, aby na takim etapie z góry zakładał prokurator, że jedne osoby tak, drugie nie. Jednak takie sprawy są prowadzone do końca, do momentu, kiedy składany jest projekt aktu oskarżenia. Tak, czy akt oskarżenia już to są.
Były takie taśmy opublikowane, między innymi Roman Giertych rozmawiał z panem Czarneckim i wczoraj też wyrok w sprawie czy pana Czarneckiego sąd administracyjny wydał. Pan Czarnecki dostał zwrot 20 milionów kary, którą nałożyło na niego KNF za rozmaite sprawy, ale to są skomplikowane sprawy, więc...
Ja powiem szczerze, poza jakąś doniesieniem prasowym tej sprawy nie znam. Trudno mi się tutaj odnosić do kwestii orzeczenia NSA, ale panie redaktorze, no... Trudno tutaj nie widzieć jednak pewnych związków. Zostawiam z boku sprawę orzeczenia NSA, ale uczestnictwa Romana Giertycha w życiu politycznym. Ja od czasu do czasu rzucam okiem na aktywność poselską. Ona jest zawsze odwzorowana na stronie internetowej. Każdy z nas może sobie zobaczyć, czym się posłowie zajmują, w jakich komisjach działają, jakie interpelacje składają, przy jakich projektach pracują. No, delikatnie mówiąc, pan poseł Giertych nie jest tutaj na czele stawki posłów, którzy zajmują się działalnością ustawodawczą zgodnie z tym, do czego zostali wybrani.
Za chmur wyszło słońce. Patrzy pani minister w kierunku Pałacu Prezydenckiego i opuści pani Pałac Prezydencki po 6 sierpnia.
5 sierpnia pan prezydent Andrzej Duda odwoła całe aktualne kierownictwo Kancelarii Prezydenta i przekażemy, że tak powiem, pałeczkę dalej.
A wiemy już komu?
Nie. Ja mam tylko informacje te, które są jasno zakomunikowane przez pana prezydenta Elekta. Wiem o tym, bo tę informację, tak jak mnie pan prezydent Elekt osobiście wskazał, czyli że szefem gabinetu nowym będzie pan minister Paweł Szefernaker. Wskazany jest przyszły rzecznik prasowy pana prezydenta, natomiast nie mam jakiejkolwiek wiedzy o tym, kto będzie wchodził w skład kierownictwa kancelarii od 6 sierpnia.
Trudna praca?
Miejscami tak, na pewno presja czasu, na pewno wiele trudnych momentów, ale praca bez wątpienia fascynująca, praca bardzo ciekawa i ta kwestia jednak pracy dla głowy państwa, dla Polski, ale też praca każdego dnia zupełnie inna. Ja patrzę na to, panie redaktorze, z perspektywy 16 lat pracy w kancelarii i jakkolwiek... Może państwo mi nie uwierzą, ale naprawdę nie było dwóch takich samych dni przez te 16 lat i to jest ogromna wartość. Także jeśli ktoś będzie chciał podjąć takie wyzwanie, to mogę tylko powiedzieć, że bardzo serdecznie polecam.
5 sierpnia z chusteczką pani minister przyjdzie, żeby
Bez wątpienia. To będzie na pewno bardzo taki dla mnie moment pełen emocji i szczególnie te ostatnie 10 lat. To jest na pewno bardzo wyjątkowy czas. Jestem też panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie bardzo wdzięczna za to, że właściwie przez całą, tak od urzędnika po szefa kancelarii, to mało kto miał taką możliwość i bez wątpienia łezka popłynie.
Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta, była gościem Poranka Wnet. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy państwo mają takie piękne słońce za oknami swoich domach. Dobrego dnia państwu życzę.
Zawsze na koniec rozmowy pani minister wybierała piosenkę, ale teraz to nie jest możliwe, bo jesteśmy w studiu balkonowym i zdajemy się na
redaktora prowadzącego.
Albo na gust Nikity, który realizuje dzisiejszy poranek. Nikita, jakiej piosenki posłuchamy?
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Kram.